Czy ktoś z was był na poniedziałkowej modlitwie? Pamiętacie, jaka była myśl przewodnia? Wdzięczność. Jestem wdzięczny Bogu za ten czas, który mieliśmy przed chwilą. Za tą pełnię, którą nam daje. W tej różnorodności nas w tym miejscu. Był to dobry czas. I wierzę, że przed nami jest dalej dobry czas. Tytuł mojej dzisiejszej usługi jest następujący. Praktyczny wymiar miłości. W piątek mieliśmy męskie spotkanie w Wiśle. W tym luźnym czasie rozmów, pogawędek rozmawiałem z Norbertem i mówiłem mu, że szykuję się do tego tematu. Że jest to dla mnie bardzo trudny i ważny temat. Dzisiaj Norbert w trakcie uwielbienia przychodzi do mnie i się mnie pyta, czy ja się umówiłem z Angeliką. Ja mówię, z ręką na sercu powiem tylko tyle, że podałem jej temat dzisiejszego kazania, ale o nic ją nie prosiłem. Wierzę, że Duch Święty prowadzi nas w tym temacie. Na samym początku coś chciałbym przeczytać. Miłość to po prostu Bóg. W Nim zaczyna się miłość. On jest miłością, kwintesencją miłości, On jest początkiem miłości, On jest źródłem miłości, On jest wypełnieniem miłości. On jest czystą, nieskazitelną miłością. On jest doskonałą miłością. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili właśnie naszą uwagę na ten temat. Praktyczny wymiar miłości. O co w tym chodzi? Aby nasze słowa były kompatybilne i spójne z naszymi czynami. Apostoł Paweł rozpoczyna 5 rozdział listu do Efezjan w taki sposób. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę, niczym piękny zapach. Kto jest tym, na którego patrzymy? Kto jest źródłem miłości? Przed chwilą o tym mówiłem. Przed chwilą na niego wskazałem. Apostoł Paweł bardzo fajnie rozpoczyna ten wiersz, mówiąc do społeczności w Efezie: żyjcie jak? W miłości. Podobnie jak robił to kto? Chrystus. Zadałem sobie takie pytanie, a zadam to pytanie dzisiaj i wam. Czym dla mnie jest miłość? To jest odpowiedź moja, Błażeja. Ona nie musi być obiektywna. Nie musicie się z nią zgodzić. To nic innego jak dawanie siebie. Bo przecież od tego wszystkiego się zaczęło. Że On dał siebie. Zszedł tutaj na ziemię. Dla ciebie i dla mnie. Z misją ratunkową dla tego świata. Po to przyszedł. Aby zgładzić wszelki grzech na krzyżu. I zrobił to dla ciebie i dla mnie. Czym może być miłość? To postawa bliskości, intymności, relacji i to, co jest najważniejsze, bycie dla drugiej osoby. Bycie z drugą osobą. Bezinteresowne. Bez względu na to, kim on jest, co on robi i jak się zachowuje. Nieraz bywa to trudne. I to, co jest dla mnie też kluczowe i ważne, to bezinteresowne pragnienie bycia otwartym na potrzeby świata i ludzi, którzy otaczają nas. Czasem może się wydarzyć w naszym życiu, że pomiędzy naszymi słowami a naszymi czynami jest pewien rozdźwięk. To niedobrze. Dobrze jest, gdy jest to kompatybilne, gdy słowa popierają czyny. Uczę się wielu lekcji. Jedną z lekcji, którą przerabiam, jeżeli chodzi o temat miłości, jest to, że ostatnimi czasy wolę działać troszeczkę odwrotnie. Wolę się skupić na tym, co robię, co okazuję, co pokazuję, jak działam i jak się zachowuję. A dopiero potem włączam w to słowa. Ludzie nas czytają. Patrzą na Twoje i na moje życie. Codziennie, każdego dnia. Jesteśmy obserwowani. Nie chodzi tutaj o Facebooka. Chodzi o najbliższe grono. Tam, gdzie się pojawiasz. Zaczynamy od domu. Jeżeli pracujesz, idziesz do pracy. Jeżeli się uczysz, idziesz do szkoły. Jeżeli studiujesz, to studiujesz. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że w ciągu całego dnia nawet dziesiątki osób mogą patrzeć na to, kim jesteśmy. Co robimy i co mówimy. Ta integralność słów i czynów w naszym życiu jest bardzo ważna. Pomyślałem właśnie sobie tak, że czasem naprawdę 1000 pięknych słów bez poparcia w czynach po prostu kompletnie nie ma żadnego znaczenia. 1000 pięknych słów bez poparcia w czynach nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, co się dzieje z tymi słowami wypowiadanymi przez nas? One giną gdzieś w eterze. One giną gdzieś w atmosferze. Jeżeli nie potrafię być kompatybilny w tym, co ja mówię i co ja robię. Jest taka bardzo fajna historia, czy też przypowieść o dwóch synach z Ewangelii Mateusza. Możemy śledzić ten tekst, ale nie musimy go też śledzić. Jest on zawarty w 21 rozdziale, wiersz od 28 do 32. Wszyscy znamy tę historię. Ona bardzo tutaj dla mnie pasuje w tym momencie. Historia dotyczy ojca, który miał dwóch synów. Pamiętacie, co on zrobił? Poprosił jednego syna i drugiego syna, żeby zrobił dokładnie to samo. Chodziło o to, aby mogli pracować w winnicy. Co mu odpowiedział jeden? Że nie chce. Ale potem zmienił swoje zdanie i poszedł do winnicy i zaczął pracować. Co mu odpowiedział drugi? Dobrze, panie. I co? Nie poszedł. Widzicie ten rozdźwięk? Czyny, a słowa? Jezus w tej historii chce nam pokazać pewną bardzo ważną rzecz. Wskazuje na coś. Który z tych synów wypełnił wolę ojca? Praktyczny wymiar miłości. Trochę dziwny. Słowa na początku zaprzeczyły, ale czyny wskazały na to, że to on był tym, który był posłuszny i wykonał wolę ojca. Nie zrobię, ale pójdę. Zrobię, ale jednak nie pójdę. Miłość jest wyrazem szacunku i posłuszeństwa. Czy nie zdarzyło ci się kiedyś w twoim życiu tak, że powiedziałeś coś, że coś zrobisz, ale niestety później zabrakło tego wykonania? Ciągle się na tym łapię, bo jesteśmy po prostu w procesie. Wiecie, że to potrafi zaboleć? To potrafi naprawdę mocno zaboleć, gdy coś komuś obiecałeś, że coś zrobisz, że dopilnujesz, że dopniesz, że poświęcisz mu swój czas, a później zapomniałeś, nie odezwałeś się, nie zadzwoniłeś, nie napisałeś SMS-a, mija godzina, dwie, trzy, dzień, dwa, cztery. Po tygodniu zbierasz się do tego. Ale ta osoba już nie odbiera telefonu. Praktyczny wymiar miłości. Ostatnio, jakkolwiek to zabrzmi, nie jest to może najlepsze narzędzie, ale wpisy moich znajomych na Facebooku do mnie przemawiają. Przeczytam wam coś. Kilka dni temu widziałem wpis pewnej osoby na Facebooku i brzmiał on tak. Ogólnie jest to osoba, która podąża za Bogiem. Ten wpis dotyczył tego, że wsiadając do pociągu upadł i zranił się w nogę. Obok gdzieś była inna osoba, inny chrześcijanin, którego zna i ta osoba po prostu mu nie pomogła. Dalej ta osoba dodaje, że ten chrześcijanin, który nie udzielił pomocy, uważa się za osobę bardzo uduchowioną i grającą na chwałę Bogu, dodając: śmiem wątpić. W komentarzach, jak co któryś raz, przy wpisach tej osoby rozpoczyna się epopeja, saga międzynarodowa. Henryk Sienkiewicz nie wymyśliłby niczego lepszego niż to, co ma tam miejsce. Wiecie, co się dzieje w tym momencie? Analogicznie dzielimy się. Mamy tendencję do podziałów. Dzieli nas PiS, dzieli nas PO. Podzielił nas COVID. Dzieli nas ubiór, dzieli nas wygląd. Dzielą nas nasze racje. Wiecie, czego dotyczył ten wpis? Ta osoba chciała pokazać, że bez miłości byłbym nikim. Podkreślam. Moje zdanie na temat tego wpisu jest subiektywne. Wydaje mi się, że w taki sposób, a nie inny, w jaki zostało to sformułowane, wcale kompletnie nie świadczy to o miłości. Ten tekst najprawdopodobniej ma drugie dno. Znalazłem jeden z komentarzy, który bardzo mi się spodobał. Mamy taką nieodpartą tendencję i pokusę, mówiłem to kilka razy. Cały świat czeka na mój głos. Cały świat czeka, aż Błażej weźmie tutaj ręce do roboty i na klawiaturze, na telefonie powie, co o tym sądzi. Teraz odpalimy petardę. Pójdziemy w jedną albo w drugą stronę. Chciałbym ci powiedzieć, że cały świat nie czeka na twój głos. Nikt nie czeka na twój głos. Nie musisz tego robić. A może masz nieodpartą pokusę. Zastanów się, do czego dojdzie po tym, jak coś napiszesz. Przemyśl pewnego rodzaju konsekwencje, które mogą być bardzo trudne. Wracam do tego komentarzu. Pewna dziewczyna, która była znajomą tamtej osoby, napisała tak. Tutaj parafrazuję. Brzmiało to tak. Pozwól Bogu to ocenić. Ja mówię, wow, wiara w ludzi nie umiera. Ktoś trzeźwo popatrzył na całą tą sytuację. Od razu zostawiłem serduszko. Mówię, to będzie bezpieczne. Z czymś się utożsamiam. Ale bardzo mnie to dotknęło. Po pewnym czasie chciałem wrócić do tego komentarza i ku mojemu zdziwieniu najprawdopodobniej autor tego postu usunął ten komentarz. Kochani, w jakim kierunku my idziemy? W jakim kierunku my idziemy? Czy zdarza wam się popełniać błędy? Tak, zdarza wam się popełniać błędy. Czy mi się zdarza popełniać błędy? Tak, oczywiście popełniam błędy. Popatrzmy na tą sytuację w taki sposób. Czy zawsze, gdy widzicie człowieka w potrzebie, pomagacie mu? No to jest podchwytliwe pytanie. Pastor teraz sprawdzi owieczki. Ja zacznę. Nie zawsze. Nie zawsze pomogłem człowiekowi, który był w potrzebie. Czy my musimy od razu mieć taki utarty schemat na temat tego człowieka, który nie udzielił pomocy? A może zastanówmy się nad tym w taki sposób. Może to jest ktoś, kto w chwili obecnej troszeczkę zaczął tracić swoją wiarę. Może to jest ktoś, kto w chwili obecnej stąpa jedną nogą tu i jedną tam. Może sam kiedyś został odrzucony. A może popatrzmy na takie zwykłe ziemskie sprawy. Nie chcę tutaj układać scenariuszu w tej sytuacji, ale może żona rodziła dziecko. Dostał telefon. Biegnę szybko, pędzę do mojej żony. Biegnę po auto, wsiadamy, jedziemy do szpitala. Ale mamy całą historię. Całą historię. To miał być wpis dotyczący miłości. Wskazania na temat braku miłości w naszej chrześcijańskiej postawie. Ja mam później takie dylematy, czy zostawiać takie osoby w znajomych, czy nie. Pomyślicie sobie, no grubo, no to tutaj to też nie ma miłości, pastor będzie ich wyrzucał. Zostawiam, ale czasem wyciszam. Nie chcę, żeby wyskakiwały mi powiadomienia z tablicy. Mam do tego prawo. Nie muszę tego czytać. Jaki wydźwięk to przyniosło? Jaki wydźwięk to przyniosło? Jaki efekt? Praktyczny wymiar miłości. Czy tutaj zostało to wskazane? Jak ma wyglądać praktyczny wymiar miłości? Wiecie, do czego zmierzam? W zeszłym roku byłem w zborze Betel w Ustroniu. Co jakiś czas organizują tam takie bardzo ciekawe spotkanie. Nazywa się Moc Krzyża. Przyjeżdża osoba, która jest za to odpowiedzialna. Nazywa się Nancy McGreedy. I tutaj już możemy podzielić się inaczej. Tutaj już możemy zobaczyć pewnego rodzaju nasze obawy, podziały. Czy warto tam jechać, skoro kobieta będzie usługiwała? Wiecie? Kolejny automatyczny podział. Czy kobieta może usługiwać, czy nie może usługiwać? Ja się nad tym w ogóle nie zastanawiałem. Ja po prostu wiedziałem, że mam tam być, w tamtym miejscu. 2 dni, które mnie doszczętnie zmiotły. Po prostu mnie zmiotły. Było nas więcej. Moc krzyża. Czym jest moc krzyża w twoim życiu i moim życiu? Zrozumiałem tam coś bardzo ważnego dla mnie. Może was zaskoczę. Ale dopiero w zeszłym roku zrozumiałem, gdy Nancy o tym mówiła, że ja, jako Błażej Milczarczyk, w tym miejscu nie jestem w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb tego miejsca. I dodam coś mocnego. To nie jest w ogóle moją rolą, ale to jest rolą Boga. Bo ja nie jestem Bogiem. Ja jestem tylko narzędziem. Dopiero w zeszłym roku od tego się uwolniłem. I dopiero w zeszłym roku tak naprawdę to poczułem i tak naprawdę to zrozumiałem. Nie wiem, czy pamiętacie pewne zdanie, które powiedział pastor Denis, będąc u nas w zeszłym tygodniu, w sobotę i w niedzielę. Wiecie, miałem małe takie zderzenie co do sobotniej i niedzielnej usługi. W sobotę pojechałem, żona została z dziećmi w domu, myślałem, że gdzieś tam tutaj będę. Patrzę na dole, zapomnieliśmy o tym, żeby zrobić grafik w holu i nie umieściliśmy dyżurnego i po prostu sobie zostałem. Wziąłem ten dyżur. Ale ja miałem jakieś takie pewne nastawienie, wiecie, już musiałem się na starcie z tym zmierzyć. Chciałem być tu z wami, wszystkimi. Może miałem nawet pewnego rodzaju wymagania, że ja będę tutaj z wami. Wiecie, jest pewnego rodzaju drobna, subtelna różnica pomiędzy twoimi i moimi oczekiwaniami, a wymaganiami. Troszeczkę inny odbiór tego, co on mówił, jest tam, a troszeczkę inny odbiór jest tutaj. Ale udało się. Bóg go użył. Przyszedł do mnie ze swoim słowem. Czekałem na kilka odpowiedzi na temat miejsca, w którym znalazłem się w moim życiu i Bóg zaczął mówić już od soboty. Później niedziela. Mówię mojej żonie, wiesz, nie może tak być, że będziesz siedzieć z dziećmi. Przyjechał Denis. Ja chcę, żebyś ty słuchała to, co on będzie mówił. Wziąłem moją córkę, Melanię, poszedłem na dół. Moja żona została z Antkiem. Antek dzięki Bogu spał. Klaudia mogła być tutaj na nabożeństwie. Znowu troszeczkę inne zderzenie. Na początku myślałem, że będę tutaj, ale jednak Duch Święty pokierował mnie w inny sposób. Do czego zmierzam? Będę parafrazował to, co powiedział pastor Denis. Większość tego, co ma miejsce w zachodnich kościołach, to zadowolić ludzi, nie zadowolić Boga. My chcemy najlepszego kaznodzieje, chcemy najlepszą muzykę. Pamiętacie, co powiedział dalej pastor Denis? To były ciężkie słowa dotyczące kościoła zachodu. To jest kościół, który idzie w przeciwnym kierunku. To nie jest ten kierunek. Dlatego przed chwileczką o tym powiedziałem. Jest subtelna, drobna różnica, a nawet granica pomiędzy twoimi oczekiwaniami, to, że masz oczekiwania, a wymaganiami. Bo to drugie nie musi być dobrym dla ciebie i dla mnie. Zadaję sobie właśnie to pytanie. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu, w całej tej przestrzeni, we wszystkim, co się tutaj dzieje, po to, aby zadowolić nas, ciebie i mnie, czy jednak zadowolić Boga. Tutaj musimy zadać sobie drugie pytanie. Odwróćmy to w inną stronę. Czy zadowolenie Boga równa się z twoim i moim zadowoleniem? Nie musi się równać. A czy to oznacza, że ty nie będziesz ubogosławiony? Możesz być ubogosławiony, ale niezadowolony? Dziwne, nie? Zadaję wam to pytanie, a ja wierzę, że tak. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, właśnie jakie są moje oczekiwania, jak tutaj przychodzę. No może zdziwię was tą odpowiedzią, ale one są bardzo proste. Ja wiele nie oczekuję. Przychodzę tutaj po to, żeby mieć społeczność z moim Panem i Bogiem oraz społeczność z innymi ludźmi. To jest tyle, jeżeli chodzi o moje oczekiwania. Nic więcej za tym się nie kryje. Nie czekam na jakąś petardę, ogromne działanie Ducha Świętego, cuda i znaki. Pragnę tego. Wierzę, że to może być częścią tego miejsca. Ale jeżeli ja się nastawię na to wszystko, że to musi tutaj być, to czy to może być tak, że to troszeczkę nie będą moje wymagania? Ja będę miał życzenia, że to tutaj tak musi być? Tak Duch Święty się musi poruszać? On może. On nie musi. On może. To jest jedna podstawowa kwestia. Czasem musimy się zmierzyć z formą całego nabożeństwa. To, jak to wszystko wygląda. To, co tutaj jest tym szwedzkim stołem. To, co przygotował Duch Święty poprzez narzędzie, którego używa. Zaczynając od całego teamu zespołu, to w jaki sposób ich poprowadzi. Przez kaznodzieje, poszczególne osoby, które tworzą to nabożeństwo, które tutaj wychodzą, coś mówią, coś robią. Mogę mieć pewnego rodzaju wymagania. I pytanie, czy to jest dobre? Jak to będzie na mnie wpływać? Gdzie jest granica, sam nie wiem. Ale chciałbym, żebyście rozumieli to w dobrym słowa tego znaczeniu. W liście do Galacjan w 5 rozdziale, wierszu 22, wiecie, co jest wymienione? Owoce ducha. Jaki jest pierwszy owoc? Miłość. Ciekawe, czemu zaczynamy od miłości? Bo motorem napędowym każdego twojego i mojego działania jest miłość. Po prostu miłość. Tylko tyle i aż tyle. Coś, co mnie bardzo dotknęło w usłudze pastora Denisa, to sam temat. Bardzo krótki. Pamiętacie? Robimy takie przypomnienie i utrwalenie. Jeżeli chodzi o niedzielę, nie chcę tego przekręcić. Może to była sobota. Mateusz 5:8, błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. Tak? Sobota. Dziękuję, że czuwacie. Teraz wam chcę coś przeczytać. Fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, 1 rozdział, 5 wiersz. Natomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia, nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. A czyste serce to jakie serce? To serce przepełnione miłością. Zadaj sobie pytanie. Dzisiaj, czy twoje serce jest czyste? Czy jest one przepełnione, wypełnione miłością? Dla mnie jedno bez drugiego nie może istnieć. Czyste serce to serce wypełnione miłością. Na samym początku mówiłem o tym, że dla mnie miłość oznacza to, aby być z kimś blisko, mieć relacje, być w jego życiu. Na tyle, ile mogę, na tyle, ile mam czas, na tyle, ile on chce, na tyle, ile ja chcę. Bliskość. Zauważcie to, że Jezus rozwalił system całego świata przez co? Przez miłość, przez swoją bliskość. On tutaj zszedł na ziemię i skracał dystans. My niejednokrotnie robimy odwrotnie. Trzymamy ludzi na co? Na dystans, bo tak jest bezpiecznie. Bo tak się czuję komfortowo, bo tak się czuję swobodnie. W tym tygodniu byłem w pewnym lokalu gastronomicznym na Wyższej Bramie. I taka ciekawa historia, że właścicielka tego lokalu sobie siadła w jednym z stolików, który był w tej restauracji i rozmawiała przez telefon tak bardzo głośno, że mogłem słyszeć wszystko, co ona mówi. Dzwoniła do jakiegoś pana, przedstawiciela handlowego i mówi mu, wie pan co, ja specjalnie do pana zadzwoniłam, ja nie będę czegoś tam zamawiać przez internet. Ja proszę pana, mam tyle lat, nie miałam telefonu, nie miałam internetu, ja potrzebuję bliskiej relacji, ja chcę kogoś usłyszeć, ja chcę z kimś porozmawiać, nie żaden automat, proszę pana. A on jej tłumaczy, że od tego jest ta strona internetowa, żeby ona to zamówiła i że tak trzeba i tak się nie da. Mówi, proszę pana, czy wie pan, do czego to dochodzi? Czy wie pan, do czego to dochodzi? W dzisiejszych czasach roboty są kelnerami. No jak pan to sobie wyobraża? Podjeżdża do pana robot-kelner. Ten gościu po prostu dostał takiego strzała, ale pozytywnego strzała. Relacje, bliskość. Jezus dbał o relacje. Jezus był bliski dla wszystkich tych, którzy chcieli. On nie nawiązywał relacji na siłę. Super doświadczenie. Będąc tam, mogłem to słyszeć. Od razu sobie pomyślałem, będzie to fajny przykład w trakcie mojej dzisiejszej usługi. W czwartek o tym mówiłem, w poniedziałek udałem się do zakładu karnego, gdy na samym początku brat Jacek Ziółkowski zaprosił mnie do tej służby, byłem mu bardzo wdzięczny, bo miałem to pragnienie, żeby tam chodzić, żeby zwiastować Ewangelię, żeby być blisko tych ludzi, żeby poznać tych ludzi, to kim są, co się wydarzyło w ich życiu. On powiedział mi na samym początku jedną bardzo ważną rzecz. Nie rób sobie żadnego wyobrażenia na temat tego miejsca. Wiecie, ja oglądałem te filmy, najgorsze więzienia w Stanach Zjednoczonych. I ja mówię, o ludzie, nie. Ale teraz mówię, Jacek dowalił, nie rób sobie wyobrażenia, nie. Fajnie mówi się to z perspektywy osoby, która tam chodzi już kilkadziesiąt lat, ale nie dla takiego typowego świeżaka, którym teraz będę ja. Te wszystkie procedury, wejścia, otwierania bram, kontrola, obstawa, do momentu wejścia na naszą, ja to tak nazywam, salę nabożeństw. Nie wiedziałem, ilu przyjdzie skazanych. Co to będą za ludzie? Wchodzi Adam, potężny chłop, dobrze zbudowany, silny, na pewno ćwiczył na siłowni, trochę tatuaży ma. Mówię, panie, on z pewnością pomylił miejsce spotkania. On na pewno nie przyszedł tu, gdzie miał przyjść. Ale jednak idzie, cieszy się, gdy widzi Jacka. Witaj, bracie, podchodzi do niego. Wita się z nim, przychodzi do mnie. No ja mówię, no fajnie. Witaj, bracie. I ściska mnie. Niesamowite. Po prostu niesamowite. Praktyczny wymiar miłości. Radość namalowana na twarzy tego człowieka. Serce przepełnione miłością. Ono tryskało miłością. Ono emanowało miłością. Pewne standardy i wyobrażenia, które sobie robimy, zakrzywiają prawdziwy obraz. Twoje standardy, twoje wyobrażenia i moje również zakrzywiają prawdziwy obraz. Przeczytam wam cytat, który znalazłem na Instagramie od pewnego księdza. Mocne. Faryzeusze i uczeni w piśmie słuchali Jezusa dokładnie tych słów, tych samych słów, co celnicy i grzesznicy. Ci słyszeli całkiem co innego, ci również słyszeli całkiem co innego. Powiedzcie mi, jak jest to możliwe? Czy Jezus miał jakieś rozdwojenie jaźni? Czy do nich mówił tak, a do tych mówił po chińsku? Dwie grupy. Faryzeusze, celnicy, grzesznicy i tak dalej, i tak dalej. Ten ksiądz pisze dalej, mówi dalej. Z czego się to brało? Brało się to z tego, że jedna grupa przyszła ze swoimi przekonaniami i nastawieniami. To jest mocne. Jeśli tego nie puścimy, nie sięgniemy tam, nie zaprosimy Pana Boga do tego, aby to zmienił, oczyścił to, to zawsze przekręcę na swoje. Zawsze przekręcę na swoje. I dalej dodaje, nie potrzebujesz być cały chory, wystarczy tylko jedno miejsce i jesteś w bólu. Nie potrzebujesz być cały chory, tylko jedno miejsce i jesteś w bólu. Popatrzmy na praktyczny wymiar miłości w taki oto sposób. Czy można bezobjawowo kogoś kochać? Czy my możemy mówić w ogóle o tym uczuciu, że możemy przechodzić miłość bezobjawowo? Czy można kochać Pana Jezusa bezobjawowo? Jak mam bezobjawowo kochać moją żonę? Jest to możliwe? W ogóle ten fakt zakochania, zauroczenia, objawy wewnętrzne i zewnętrzne. Słyszeliście to nieraz. Ach, miałem motylki w brzuchu. Człowiek się zmienia. On był małomówny, nagle zaczyna mówić. Radość, inne podejście do życia, do ludzi, do przestrzeni, w której się obraca. To jest wspaniałe. I co to czyni? To czyni nic innego jak miłość. Jak miłość. To jest piękne, niesamowicie silne uczucie, które musimy pielęgnować w naszych życiach każdego dnia. Doskonalić się w miłości. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, który chciał się ze mną po prostu spotkać i zaprosić mnie na wyjście i zapytać się, jak się mam. Tak po prostu. Co u mnie słychać? Jak sobie radzę z miejscem, w którym jestem tutaj w zborze? Popłakałem się w domu. Nie pamiętam, kiedy ktoś ostatni raz zadzwonił do mnie bezinteresownie i wykazał inicjatywę zainteresowania się moim życiem. Bóg się nie spóźniał. On już zaczął mówić w zeszłym tygodniu do mnie. Powiedziałem mu, słuchaj, w tym tygodniu jest to niemożliwe, ale spotkamy się w przyszłym tygodniu. W poniedziałek do mnie napisał, masz czas, wyskoczymy na burgerka? Miało to być dosłownie przed więzieniem. Mówię, Panie, co robić? Ale zdaje się na Twoje prowadzenie. Ty znasz moje serce. Wiesz, czego potrzebuję. A wiesz, że to jest odpowiedź dla mojego serca. Mówię, no pewnie, grzech nie zjeść burgerka. Chyba, że jesteśmy w trakcie postu, to co innego. I wyskoczyliśmy na burgera. Bezinteresownie. Nikt nie miał do mnie sprawy, nikt nie chciał przyjść do mnie z problemem, nikt nie miał wobec mnie oczekiwań, nikt wobec mnie niczego nie oczekiwał, niczego nie chciał. Zrozumcie mnie dobrze. Żebyście nie myśleli, że ja tutaj się teraz żalę, że do mnie przychodzicie, bo bardzo się cieszę, że do mnie przychodzicie. Poczułem się bardzo dobrze. Ktoś zainteresował się moim życiem. To nie jest osoba, z którą mam bardzo bliską, codzienną relację. Podczas tej rozmowy ta osoba mi powiedziała, że modli się o mój dom razem z jego domem, z jego rodziną, o miejsce, w którym jestem, o mnie, o moją żonę, o wszystko, w czym idziemy. Super. Praktyczny wymiar miłości. Tylko tyle i aż tyle. Dać siebie komuś. Trochę ponad godzinę. Wierzę, że mieliśmy dobry czas. Nie wiem, jak ten czas może zdefiniować tamta osoba, ale ja miałem dobry czas. Naprawdę miałem bardzo dobry czas. Dzisiaj przed nabożeństwem pewien człowiek powiedział mi, dobrze wyglądasz, zawsze dobrze wyglądasz, no ale dzisiaj to jest fajnie. Praktyczny wymiar miłości. Tylko tyle i aż tyle. Proste słowa. Podziękowałem tej osobie za to. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to. To pytanie Norberta było ciekawe. Błażej, czy Wy się umówiliście z Angeliką? Co dzisiaj stosowaliśmy w trakcie naszego uwielbienia? Praktyczny wyraz miłości, troski o siebie nawzajem. Przecież po to tutaj jesteśmy, w Kościele Jezusa Chrystusa. Tak inni, tak różni, ale w tym miejscu jesteśmy razem po to, by ze sobą być, po to, by ze sobą przebywać, po po to, by mieć ze sobą relacje. Oczywiście z Panem Bogiem również. Ale co Bóg mówi na początku Bożego Słowa? Niedobrze jest być człowiekowi samemu. Zauważacie, co się tam dzieje w tamtym momencie? Wielki Pan i Bóg, wszechmogący Ojciec, patrzy na swoje dziecko i mówi, jeszcze poza mną kogoś potrzebuje. To musi być ktoś taki jak On. To musi być ktoś, kto jest dokładnie Nim. Dlatego stworzył kobietę na wzór mężczyzny. Relacje. Jeszcze raz to podkreślam. Boże Słowo od początku do końca mówi o relacjach człowieka z Bogiem i człowieka z innymi ludźmi. To ma miejsce w tej przestrzeni, w której tutaj jesteśmy. Do tego zostaliśmy powołani dla relacji. Czasem trzeba powiedzieć z tego miejsca o trudnych rzeczach i kaznodziei zawsze może się przez to dostać po głowie. Ci z Was, którzy usługują, mają tego świadomość. Nie zawsze też musimy być dobrze zrozumiani. Wiecie, inną perspektywą dla mnie było, gdy przyszliśmy tutaj do tego zboru, jako małe dziecko, siedziałem tam, dorastałem, gdzieś siedziałem za siostrą Miriam. Później już byłem tak bardziej świadomy tego wszystkiego, co się dzieje i mówię, o, no, tutaj zespół się pomylił, teksty się nie zna. O, teksty się nie zna, słabo to wygląda. Kaznodzieja wyszedł, coś zaczął mówić. No tak jakby się trochę gubił. Tak składu, ładu to do końca nie ma. No, w jakim kierunku tak naprawdę my zmierzamy, czy on sam wie, dokąd zmierza, czy tylko Pan Bóg o tym wie, gdzie on zmierza. Oczekiwania i wymagania. Wiecie, że można tutaj dostać naprawdę niesamowitego duchowego strzała, ale możesz stąd wyjść i tak tego nie odebrać, bo pewne małe, drobne detale nie zmieszczą ci się w głowie i ty wyjdziesz tak, a ktoś inny wyjdzie tak. Masz do tego prawo? Masz. Ale czy musisz z niego korzystać? Nie musisz. Po prostu nie musisz. Rzeczy trudne i niełatwe. Jest fragment z Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Przeczytam go od wiersza 60. Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród jego uczniów stwierdziło, twarda to nauka, kto ją zdoła stosować. Jezus natomiast wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich, to was zniechęca? Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? To duch ożywia ciało, w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Są jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, kto nie wierzy i kim jest ten, który go wyda. I dodał, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jak tylko ten, któremu zostało dane to przez Ojca. Wiersz 66. Mocny. Przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. Wówczas Jezus zwrócił się do 12, czy wy też chcecie odejść? Twarda to mowa. Wielu spośród jego uczniów zawróciło. Z tego miejsca czasem możemy usłyszeć twardą mowę. Wierzę, że da się to zrobić tak, że będzie to przekazane w miłości. Czasem się zastanawiam, gdzie jest ta pewna granica, bo Boże Słowo nam o tym mówi, że też jest pożyteczne do czego? Do napominania, do strofowania. Jak to ugryźć? Dla mnie są to najbardziej trudne momenty, jeżeli chodzi o kaznodziejstwo. O to, gdy się w tym poruszam. Jestem obserwatorem życia naszej społeczności, jakkolwiek to zabrzmi. Oczywiście patrzę też na siebie, wiecie. Patrzę zawsze też na siebie. Zauważyłem taką rzecz, która mnie smuci. I widzę w tym jeden wielki problem. Zauważyłem, że gdy nie jesteśmy za coś odpowiedzialni personalnie, a jesteśmy odpowiedzialni zbiorowo, to nie ma żadnej odpowiedzialności. Bo każdy myśli o tym, że zrobi to ktoś inny. Może to zrobi wujek Romek Skowronowski, może wujek Leszek Wrzecionko, Jacek, pastor, Marek Kominek. Ja tego nie muszę zrobić. Przecież ja się do tego nie nadaję. O co mi chodzi? Prawie co tydzień na naszym nabożeństwie są nowi ludzie. Nie są to członkowie naszych rodzin. Kompletnie ich nie znam. Przychodzą do nas na nabożeństwo. Czasami może się zdarzyć taka sytuacja, gdzie nikt z nas nie czuje tej odpowiedzialności, aby w praktyczny sposób wykazać miłość i podejść i się zapytać: cześć, jak się masz? Co cię tutaj sprowadza? Bardzo się cieszę, że jesteś. Tylko tyle i aż tyle. Wiecie, do czego zmierzam? Trudne jest to. Bo Bóg mi to kiedyś pokazał, że sam tak robię. I od 2 lat, kiedy tutaj służę, staram się to zmieniać. Staram się być przykładem w tym. Wiecie, że do tego jesteśmy potrzebni wszyscy. Do tego jesteśmy potrzebni wszyscy. Ta sytuacja może mieć wariant B, który jest zdecydowanie trudniejszy. Ta osoba, będąc na naszym nabożeństwie, daje sobie szansę temu, co tutaj jest, temu, o którym tutaj mówimy, o sposobie wyrażania, komunikowania tego wszystkiego i postanawia zaryzykować i zagrać wabank. Taka osoba dla mnie jest mega odważna. Wiecie, że ona sama idzie do kawiarenki i siada w kawiarence przy stoliku? I wiecie, co się tam może wydarzyć? Nikt do niej nie przyjdzie. Kościele, nikt do niej nie przyjdzie. Siedzi sama przy stoliku i później wychodzi. Pierwsze wrażenie. Jezus zostawiał po sobie piorunujące pierwsze wrażenie. Wiecie, że za to wszystko odpowiadamy my? Mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Ten wariant jest trudny. Jesteśmy powołani do relacji. O tym mówiłem. Moim i waszym pragnieniem jest spędzenie czasu relacji z innymi zborownikami w kawiarence. Tak? Są to wasze potrzeby? Tak. Ja mam też taką potrzebę. Są to dobre potrzeby? Tak. Są to dobre potrzeby, bo po to jest kawiarenka. Patrzcie na pewne niebezpieczeństwo. Możemy się spotykać z tymi samymi ludźmi w kawiarence, przy tym samym stoliku, co tydzień, 2, 3, co miesiąc, 1/2 roku, 2 lata, 3 lata. To jest trudne, co teraz powiem. Nie będę się bronił, nie oczekuję zrozumienia. Możemy w tej przestrzeni być ściśle zamkniętą, hermetycznie społecznością i dobrze mieć się sami ze sobą. To jest ważne. To jest ważne, bo to nas buduje. Ale w momencie, kiedy pojawia się zbłąkana owieczka i przychodzi tutaj do nas w to miejsce, my nawet nie musieliśmy zwiastować Ewangelii. Wiecie, ryba sama wskoczyła do wody. Jest tutaj, pływa. Wystarczy, żeby do niej przyjść. Co zrobić? Zauważyć. Ale trzeba poświęcić swój czas. Trzeba widzieć potrzebę. Wiecie, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest różny. Już teraz nawet mi nie chodzi o te osoby, które do nas przychodzą, ale są osoby w naszej społeczności, które nie są przebojowe, których wszędzie nie widać, które są ciche, które są spokojne, nie mają może rodzin zbawionych, nie mają dzieci, nie mają żony, męża. Są też same. Jesteśmy stworzeni do relacji. My pragniemy tego, żeby być zauważonymi. Ale może dochodzić do tego, że potrafimy kogoś zignorować. Czy oni są trendowaci? Wystawimy ich za obóz. Tak jak się to robiło, nie? Nie, to nie są trendowaci ludzie. Wiecie, że jedną z najczęstszych przyczyn opuszczania społeczności bez względu na denominację jest brak relacji? Brak relacji. To, co robię, często jest bardzo trudne, bo staram się znać imię nas wszystkich, począwszy od dzieci również. I staram się witać z każdym, słownie po imieniu, dać mu też rękę. To jest drobny gest. To powoduje, że człowiek nie jest anonimowy. Wow, on wie, jak ja się nazywam. O, super. Dla kogoś to już bardzo dużo znaczy. Naprawdę, naprawdę bardzo dużo znaczy. Często używamy takiego sformułowania: jesteśmy w procesie. A to jest takie troszeczkę podchwytliwe. Odwrócę to w taki sposób. Czy chodzi o to, żeby być w procesie dla samego procesu? To jest taki bezpiecznik gwarantowany. Boże, weź wyluzuj, my wszyscy jesteśmy w procesie. No tak, jesteśmy wszyscy w procesie. Ale co jest cechą procesu? On się kiedyś musi skończyć. Gdy jesteśmy w tym procesie, pewne rzeczy ulegają zmianie, przemianie. O to chodzi w procesie, żeby pewne rzeczy w nas się po prostu zmieniały. Nie ma znaczenia, jak religijni i aktywni jesteśmy na zewnątrz. Bóg chce uwolnić nas z miejsca oparcia i opierania się. To drugie zdanie powiedział pastor Denis. Bóg chce uwolnić nas z miejsca oparcia się i opierania się. Ci z was, którzy mnie znają blisko, może nawet nie tak bardzo blisko, wiedzą, że jestem uparty. Ale walczę z tym, nie poddaję się. Nie poddaję się, bo to nie jest dobrą cechą. Każdy z nas jest trochę uparty, wiecie. Musimy to przyznać. Przeczytam coś. Miłość jest ofiarą, miłość jest poświęceniem, miłość jest zrozumieniem, miłość jest trudna, bywa bolesna, miłość szuka prawdy. Miłość jest wyrazem szacunku i posłuszeństwa. Trudna jest miłość. Nie jest to takie proste. Ale miłość uwalnia nas w tym. Jezus uwalnia nas w tym, że On nie oczekuje od nas tego, że my będziemy idealni. To nie było zamierzeniem i planem dla stworzenia człowieka, żeby człowiek był idealny. Ciągle to mówię. Ta jedna ważna cecha. Jesteś obdarzony czym? Wolnym wyborem. Nie chodzi o to, żebyś był idealny. Miłość przykrywa wiele problemów. Pierwszy list Piotra, wiersz, rozdział trzeci, wiersz ósmy. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgom za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła i czyni dobro. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom. Lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Współczujący, miłujący, miłosierni i uprzejmi. Przeciwnie błogosławcie, gdyż zostaliście do tego powołani. To jest częścią miłości, to się w tym zawiera. Mówcie tak, aby wasze słowa były budujące, aby nie były potępiające. Będę lądował. Nie wiem, jak długo będę lądował. Pastor Denis lądował ponad 20 minut. Wiem, że to jest pastor Denis. Ale ja może dzisiaj trochę naciągnę to lądowanie. To też musimy łamać. To też musimy łamać. Nie trzymać się kurczowo czasu. Na zakończenie. Zastanawiałem się, jakim słowem zakończyć. Drugi list Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, wiersz trzeci. Za was, bracia, należy zawsze dziękować Bogu. Słuszne to dlatego, że wasza wiara niezmiernie wzrasta. Wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą wspólnotę widać ogromną miłość do pozostałych. To jest dla mnie po prostu torpeda. To jest ładunek Pawła zdeponowany w społeczność w Tesalonice. Pierwszy rozdział. Taka bomba. Wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą wspólnotę widać ogromną miłość do pozostałych. Zadajecie sobie pytanie pewnie teraz, w tym miejscu, takie same jak ja. Jak to jest możliwe? Niesamowite świadectwo o tej społeczności, które jest zachętą dla ciebie i dla mnie. Wzorem do naśladowania, które pokazuje, że to nie jest niemożliwe, bo o tym teraz właśnie przeczytałem. To jest niesamowite. Świadectwo o wszystkich. Jednym z moich pragnień jest to, aby to miejsce było miejscem, w którym odnajdzie się każdy człowiek. A żebyśmy się odnaleźli w tym miejscu, każdy z nas, to musimy być po prostu wolni. Wolni w Jezusie Chrystusie i akceptować Twoją i moją wolność w Nim. Jesteśmy inni, wnosimy tu inny sposób bycia, inny sposób przebywania w relacji z naszym Bogiem. Nie róbmy sobie pewnych ograniczeń, pewnych nakładek, aby każdy z nas wydawał tą miłoń woń dla Pana Boga przez pryzmat okazywania miłości w praktyczny wymiar. Żyjemy w czasach, w których presja czasu jest ogromna. Każdy biega za swoimi sprawami. Łapiecie się na tym? Bo ja się na tym łapię. Gonimy minutę za minutą, godzinę za godziną do pozostającej nam kończącej się doby. Jezus potrafił być bliski dla każdego. Potrafił się zatrzymać. Potrafił zrezygnować ze swoich planów, a czasem się spóźnił celowo. To też jest ciekawe. Ważne jest to, że po prostu jesteś. Że po prostu jesteś. I to, że jesteś, może oznaczać to, że możesz być w czyimś życiu. To jest tylko tyle i aż tyle. To jest ciągle niesamowicie ważne, bo On z nami jest. I my Go potrzebujemy, ale potrzebujemy także i nas samych. Nie nakładajmy na siebie jakiejś presji, jakichś wielkich oczekiwań, wielkich wymagań. Ale w tym potrzebna jest miłość. Miłość, która będzie nas kierować do pewnych zachowań, do pewnych postaw, do wyrażania tego, kto mieszka w nas. I kim jest w nas? Będę kończył szybciej. Amen. Pomodlę się jeszcze. Panie, ja Ci dziękuję za ten czas, który Ty nam dałeś, Panie. Jestem tak ubłogosławiony tym miejscem, Panie. Tą przestrzenią, w której tutaj jesteśmy, bo jest to przestrzeń Twojego Ducha. Ty się tutaj poruszasz, Panie. Ty jesteś między nami, Panie. To wszystko, co robimy, Panie, jest dla Ciebie. To wszystko jest Twoje. Przyszliśmy tutaj dla Ciebie, Panie. Przyszliśmy tutaj, Panie, aby korzystać z tego wszystkiego, co nam dałeś, Panie. Tu nie chodzi o nasze zadowolenie. Tu chodzi o Twoje zadowolenie, Panie. Pozwól nam to wskazywać cały czas, Panie. Pozwól nam być blisko drugiego człowieka, Panie. Pozwól nam mniej mówić, a więcej słuchać. Pozwól nam bardziej okazywać, czynić i robić, Panie, bo Ty takim byłeś, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś naszym Panem, że Ty jesteś naszym Bogiem. Błogosławię dalszy czas tego nabożeństwa, to wszystko, co jeszcze jest ciągle przed nami. Amen.